Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku i nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Radek, widziałem, że pytałeś na Twitterze, na X-ie, takiego tweeta miałeś takiego, że czy już kupujecie po jakiejś tam sesji spadkowej. Jaka była reakcja? Bo ja się przyznam, nie odpowiedziałem, ale następnego dnia jak znowu spadło, to ja już tam coś kontrolnie za drobne, bo skoro nie ma prowizji za kupno ETF-ów, to ja się przyznaję do tego, że już coś sobie dokupiłem na spadkach.
No właśnie, no to jest kwestia rozgrywania tej sytuacji. Tam już nie pamiętam dokładnie, jaki był odzew, ale faktycznie byli tacy, którzy już kupowali, tak? Bo to było, ja mam taką osobistą analogię, bo ja drugiego dnia spadków covidowych, kiedy tam już te ciężarówki we Włoszech zaczynały jeździć, robiło się generalnie gorąco, to ja drugiego dnia spadków w 20 roku zaczynałem kupować i tam później od moich pierwszych zakupów było jeszcze 30% chyba w dół, czy nawet lepiej, prawda? Więc tak troszeczkę w duchu takiej mojej inside joke sam do siebie zapytałem, czy już kupują inwestorzy, no i faktycznie duża część głosów się odezwała, że już kupują, no bo jakie było oczekiwanie, że to będzie jak z Wenezuelą, tak? Że w piątek rozpoczynamy wojnę po sesji i w poniedziałek przed sesją wojnę kończymy, szybki tutaj kurz opada i jest po sprawie i znowu możemy rosnąć, znowu buy the dip. No a tym razem okazuje się, że inaczej. Tak więc ciekaw jestem, tam ponownie oczywiście, bo ja co kwartał pytam inwestorów, jakie mają stopy zwrotu versus indeks, więc pod koniec marca zapytam inwestorów, jakim się udał w ogóle pierwszy kwartał. No ale na razie no niektórzy fajnie kupowali, bo tam parę spółek się przeceniło, aczkolwiek no mam takie obawy, że te przeceny mogą się kontynuować. Zobaczymy. No oczywiście polityka rządzi, tak? Geopolityka.
Tak, ja bym to pochwalę się, pośmieję się sam z siebie, pochwalę się, bo tam kupiłem, no nie wiem, widać te sesje na tam jakieś tam 5-6 marca, takie z idealnym dołkiem. Strzeliłem się w absolutny dołek. Nie można było taniej kupić jednego ETF-a niż ja kupiłem sobie kilka sztuk. Oczywiście to nic nie znaczy, bo równie dobrze może mieć w poniedziałek, bo nagrywamy 13, o w piątek 13, idealna data tutaj na nagranie. Wcale nie jest powiedziane, że w poniedziałek nie będzie niżej, tak? Natomiast to, co ja się zastanawiam, to, że każda taka sytuacja przez ostatnie 3-3,5 roku, takich właśnie chwilowych czegoś, coś się dzieje, była wykorzystywana przez inwestorów na kupowanie. Można było tylko kupować. Jak spadło kilka procent, no to pstryk, kupujemy i to było to ekstra się później no, opłacało. Tak? I tak to, co mi się kojarzy, że super inwestorzy trafili, no to w kwietniu zeszłego roku, to widać, że mamy tutaj na wykresie, no to takie nazwijmy to spadki wywołane cłami Trumpa, że Trump ogłaszał wówczas, że cła tam na wszystko, tak? Wyspy McDonalda, wszystko po kolei, prawda? No i to była taka panika i to było ekstra okazją, jak się okazuje, z perspektywy czasu na kupowanie. No to powiem ci, jak popatrzymy teraz na te spadki, no teraz nazwijmy to znowu przez Trumpa, tylko to razem jako strzelaninę wywołał tak na Bliskim Wschodzie, no to jeszcze nie wyglądają źle, to jeszcze w porównaniu z tymi tamtymi spadkami, tymi cła, tak kwietniowe cła Trumpa, no to jeszcze są miejsce na spadki. No i wciąż trzeba powiedzieć, no wiesz, no WIG jest 120 tysięcy jeszcze, to nie, że poniżej 100, że 80, że coś, ale cały czas jest 100 tysięcy, więc to jeszcze jest bardzo, jeszcze cały czas jest bardzo wysoko. Jak mnie ktoś pyta, jaką mamy koniunkturę na rynku, nie no, to ja wciąż odpowiadam, dominuje, mamy hossę, tak, to mamy hossę, ale do czego dążę, jestem bardzo ciekawy, jak zareaguje no, cała rzesza inwestorów, która jest na rynku od roku, dwóch, trzech, co jeszcze bezce nie widziała, jak któreś taka korekta, co do tej pory była tylko okazją do kupowania, jednak zamieni się w jakąś bezce, no bo cudów nie ma, kiedyś bezce będziemy mieli, kiedyś będziemy tutaj się spotykali w podcaście, będziemy lamentowali, kurczę, ta bezce już półtora roku trwa, no już dosyć, już było tak fajnie, jak to było rosło, co to się musi stać, żeby się bezce zakończyła, jak wówczas ci inwestorzy zareagują.
No tak, no tutaj ta sytuacja faktycznie jeszcze tak cenowo nie wygląda jakoś źle, natomiast ja patrzę przez pryzmat innych również instrumentów, czyli tego, co się dzieje chociażby na indeksie TBSP, tak, który jest pokazywany jako indeks obligacji, no i się mówi, że tam jak akcje tracą, to obligacje często zyskują, no a widzimy, że na TBSP, na obligacjach mamy mini krach, jak spojrzymy sobie na rentowność polskich dziesięciolatek, czyli jak tam byś wpisał 10Y na górze w polu na ticker, to ci się pokaże rentowność polskich obligacji.
Wzrósł. No to tam. Siak gwałtownie.
Tak, tak. Także jesteśmy praktycznie najwyżej od roku na rentowności obligacji, więc ciekaw jestem, jak to się wszystko rozstrzygnie, bo zobaczmy, że na wiosnę 2025 roku reakcja była zupełnie inna, jeśli chodzi o polski dług, prawda? Więc tam już nie mówię o tym, że dolar rośnie, że euro rośnie. Więc tak, mam wrażenie, że obserwujemy to na razie z punktu widzenia wycen, no ale zobaczymy, jak długo to będzie trwało, tak? No bo przyjdą wyniki nam pierwszego kwartału. No i cena ropy gdzieś tam się przekłada na różne inne, realne już w tym momencie wyniki finansowe spółek, tak? Bo to jest i cena różnych tam syntetyków, plastików, nieplastików, no a cena ropy jak się zachowuje, to myślę, dyskutujemy i obserwujemy każdego dnia, więc wejdzie nam to w wyniki pierwszego kwartału, gdzieś tam koło maja, prawdopodobnie część tych wyników będziemy poznawali, no i to już będą realne straty, większej czy tam mniejszej części spółek z naszego rynku, prawda? Więc szum szumem, taka krótkie zamieszanie, krótkim zamieszaniem, no ale już powoli tam zaczynają się podnosić głosy, że to może eksporterów nagle, bo zacząć tam troszeczkę patrzeć, obserwować, no bo dolar w końcu rośnie, prawda? Więc ja jestem taki trochę pełen obaw z tego właśnie względu, że widzimy to nie tylko na rynku akcji, tak, że widzimy to na rynku walut, widzimy to na rynku obligacji, no już nie mówię o tych niedawnych naszych szokach, ale tam srebro, nie srebro, miedź, złoto, tak, tam też, także jak to się mówi, znowuż mamy ciekawe czasy, kolejny rok i znowu jakieś ciekawe czasy nas na rynku dotknęły. Ja tak na razie patrzę z niepokojem, tak, mimo tego, że patrzyłem również z niepokojem w kwietniu zeszłego roku, kiedy były cła Trumpa, no to w tym roku też patrzę z niepokojem.
No tak, 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 czyli ta ropa, nie wiem, tak dobrze mówię, ropa, tak, i to, że mamy podwyżki na stacjach benzynowych, to też nam się przełoży na inflację, tak, to też odczyty inflacji będą wyższe, to znowu zacznie niedobrze wyglądać, tak, bo to cena ropy i energii jest zawsze to takim, nie da rady wyprodukować taniej bułki, jak będziemy mieli drogą ropę, tak? Bo tę bułkę później trzeba przewieźć gdzieś drogim transportem i tak dalej, i tak dalej. Także no to oczywiście jest takie składowe. No dobrze, to tak zapytam, a coś w portfelu, bo ja już się pochwaliłem, że sobie kupiłem w absolutnym dołku, który był na razie absolutnym dołkiem, jakieś ETF-y, jakieś ruchy w portfelu, coś tam, nie wiem, drapiesz się w głowę, wstrzymujesz z inwestycjami, czy nie wiem, może coś zamykasz, co to był, wiesz, miałeś pootwierane.
To znaczy, u mnie w portfelu drapie się raczej w głowę, tak? Bo ja tam regularnie coś otwieram, coś zamykam. Jedną spółeczkę w New Connectie otworzyłem w poniedziałek, zamknąłem w czwartek.
Więc no nie, takie to drobne ruchy. Spekulacja, to day trading.
No to już prawie day trading, tak, ale to zastanawiam się, wiesz, bo ja tak jak chyba ostatnio rozmawialiśmy, ja lubiłem ten polski sektor IT, SaaS, technologia,
tak,
to dostało strzała ostatnio od AI.
Tak.
Część mojej tezy inwestycyjnej w portfelu to jest ożywienie przemysłowe Niemcy. No bo Polska jest tam pod dostawcą różnych komponentów, więc ten rynek niemiecki dźwiga również polski sektor przemysłowy, więc na tym stała część mojej inwestycyjnej tezy. No i teraz tak naprawdę też się zastanawiam, na ile ta teza jest aktualna, tak? Mamy jeszcze no, przepychanki w Polsce dotyczące programu SAFE, czyli cała segment wojskowy na GPW nam nagle się zaczyna chwiać, jeśli chodzi o tezę inwestycyjną. Bo
zawetowana ustawa, tak. Dzisiaj.
Tak, tak, więc widzieliśmy już te miliardy, już to miało być, już tak patrzę, że spółki dronowe gasną, spółki stalowe pewnie też, więc bardzo mocno drapie się w głowę. Jeszcze nie robię jakichś takich gwałtownych ruchów, bo raczej te spółki mam umiarkowanie, powiedzmy, wyceniane, tak jak rozmawiałeś z prezesem Buczkiem, że te wyceny nie są wysokie, więc raczej tak to wygląda, ale naprawdę tak, jak kiedyś było tak, że na wszystkich frontach był w miarę spokój i tak czekałem, te scenariusze się zrealizowały, no to nagle tutaj AI podgryza mi część portfela. Trochę ropa się zastanawiam, czy mi nie dezaktualizuje tezy na Niemcy chociażby, więc tak nagle się zaczyna palić w kilku miejscach naraz. Jest taki fajny mem, jak tam się dom pali i siedzi taki piesek, tam herbatkę chyba popija, this is fine i tak dalej. Nie? No to tam może nie aż tak, ale faktycznie czuję tą nerwowość. Na razie jeszcze nie zamykam żadnych pozycji nie robi ruchów.
Tak, no to no dobrze, to będziemy to sprawdzali. Ja tam głos. Tak, to... No mów, no.
Ale też nie kupuję, tak? Czyli nie mam tego okay. Tak jak ty, że jakiegoś tam ETF-a dobieram. Ja jeżeli chodzi o ETF-y, no to mam oczywiście te ETF-y zagraniczne tam, jeżeli nawet rynki akcji, czy tam S&P, czy Nasdaq spadają, no to z kolei dolar mi to trochę kompensuje, więc tam jakoś tak to, trochę inaczej na to patrzę. Także ja nie kupuję w tym momencie, przynajmniej jeszcze nie. No, z drugiej strony wiesz jak to jest, wtedy kiedy na rynku jest czas na kupowanie, to my nie chcemy kupować, nie? Bo te emocje, bo nagle paliwo po 7 zł i tam myślimy o wszystkim innym, a nie o tym, żeby zwiększać ekspozycję na rynek akcji, ale nie, na razie jeszcze nie kupuję, ale póki co też nie sprzedaję.
Tak, nie wiem czy to widzisz, ja tu pozwoliłem sobie wstawić kursor, gdzie udało mi się coś kupić. Także mam się za super inwestora, przynajmniej do poniedziałku, no bo ufam, że dzisiaj to się już, dzisiaj to się już nic nie wydarzy. Oczywiście tak, tutaj to są takie no, inwestorskie żarciki. Raz w życiu każdemu inwestorowi się coś uda sprzedać na absolutnym szczycie i sprzedać i kupić w absolutnym dołku. Częściej to się zdarza na odwrót, ale tak, można się przynajmniej dobrze poczuć. No tak patrzę faktycznie, no... No zobaczymy, prawda? No mogłaby się ta wojna zakończyć jakoś tak szybciej. Przychylam się do tego, co prezes Buczek mówił, że wojna zakończy się wtedy, jak wyborcy Trumpa zaczną się tak bardzo irytować przy stacjach benzynowych gdzieś tam, wiesz, w Oklahoma, także mają za drogo i zaczną się, no panie prezydencie, no co, o co chodzi, tak? No to on będzie musiał ogłosić jakiś sukces wojenny i tę wojnę zakończyć i niech te wszystkie statki przez te cieśniny tam zaczną pływać, prawda? Ale tak a propos to wiesz, no tutaj drożejąca ropa, tak, co mieliśmy na wykresie, to też było tak niezłe, nie? Że jakiś czas temu mieliśmy super stabilny walor srebro spadający jednego dnia 30%. Potem mieliśmy, może nie taki stabilny walor jak ropę, drożejącą jednego dnia 20 parę procent, żeby tego samego dnia jeszcze być na minus 6% procentowych spadkach. No powiem ci, niesamowite czasy. Oczywiście no tak w takim krótkim terminie marcowym ropa nam drożeje i na tym wszystkim, jak tu widać, nasz lokalny tak tutaj no hegemon, tak, czyli Orlen na historycznych szczytach. Dzisiaj widzę było 130, tak? 130 była cena ropy. Noż jasny gwint. Nie ropy, tylko Orlenu, prawda? Cena Orlenu, to Orlen ile jest warty już dzisiaj?
Tak. Oj, to tam podgryza chyba PKO.
150 miliardów.
A posortujmy po WIG-u 20, okay, bo tam
PKO BP będzie warte dzisiaj raptem 109 miliardów. To widać, że Orlen się oderwał.
Spółka?
Tak, Orlen się 150 miliardów, to jest szokujące, tak? To że wróćmy do tego Orlenu, to widać, że wysokie ceny ropy Orlenowi sprzyjają, no bo będzie mógł realizować wyższe marże, tak, na droższej ropie. I jak widać, Orlenowi nie zaszkodził, albo prawie nie zaszkodził, no to chyba nie wiem, czy to będzie w ogóle widoczne na wykresie ten, tak, jest widoczne na wykresie, na początku marca, to śmialiśmy się przed nagraniem, że już wszyscy o tym zapomnieli, o wypowiedzi premiera Tuska. Jak to premier Tusk powiedział? Czekaj, żebyśmy tego nie nakłamali. Czekaj, że Orlen wykorzysta wszystkie możliwe narzędzia, w tym marże, do tego, żeby cena ropy na stacjach benzynowych no tam no nie była aż taka znacząca, nie właśnie tak jak powiedziałeś, nie uderzyła. Że tak zapytam panie premierze, bo z pewnością pan nas słucha, a jak to się, przepraszam, pani by odbyć? Przypominam, nie jest pan zarządem Orlenu i zwracam uwagę, że Orlen nie jest spółką Skarbu Państwa, Orlen jest spółką z udziałem Skarbu Państwa, a tak poza tym to jest cała masa funduszy plus inwestorzy, tak, akcjonariusze indywidualni, którzy też tak to, dla których przypominam, zarząd Orlenu ma wypracowywać długoterminowy zysk. Tak? Wartość, nawet nie długoterminowy zysk, długoterminową wartość. To jest. To przede wszystkim. Także, ale to widać, że premier Tusk nie jest giełdziarzem. Nie? On nie czuje tego rynku giełdowego. Zawsze śmieje się. Przypominam sobie, że tam to było rok temu z hakiem, jak razem z ministrem Domańskim ogłaszali coś, kolejną strategię dla Polski na sali giełdowej. Pamiętam, że zastanawialiśmy się, o chyba będzie coś dla giełdy ogłoszone, jakieś podatki, nie wiem, tu strategia dla rynku kapitałowego, a okazało się, że po prostu sala giełdy została wybrana, bo to jest ładna sala konferencyjna. Także to premier Tusk nie czuje tego, że on tak nie może takich rzeczy mówić, a jednak sobie wziął i powiedział. Nie? No ale to tak. No, panie premierze, pozdrawiamy serdecznie, fajnie, że pan nas słucha, ale to proszę już takich rzeczy nie mówić publicznie, bo potem wszyscy znowu no, się łapią złapać, za głowę lamentować, że politycy tam kij w szprychy rynkowi kapitałowemu wkładają. Na szczęście ten kij w szprychy włożony trwał tam półtorej sesji. Potem wszyscy zapomnieli, mam wrażenie, że z premierem Tuskiem włącznie, bo się inne rzeczy zaczęły dziać politycznie, a w polityce jak ktoś żyje 3 dni, to już długo. To nasz, dzięki Bogu. No i później już politycy zajęli się swoimi sprawami, a Orlen po wczoraj był po 150 miliardów wyceny. No to też jest tak, wiesz, można powiedzieć, że ciężkie czasy, co będzie drżało. No spółki przetwarzające ropę naftową, nie? Tak, tutaj. Mm-hmm.
Tak, tak. No to jest duże wyzwanie dla inwestorów, bo wiesz, co do zasady inwestorzy, mam wrażenie, że są przyzwyczajeni, że śledzą komunikaty ze spółki. I przy mniejszych spółkach najczęściej tak jest, śledzimy ESPI, nie ESPI, tak? No ale tutaj to trzeba śledzić i Twittera, i nagłówki portali, i konferencje wszystkie, które są zwoływane, bo nigdy nie wiesz, który minister puści jakiegoś tweeta na temat zmian kadrowych chociażby, prawda? Więc tutaj no, jest to ryzyko wkomponowane. Oczywiście na razie ceny akcji Orlenu rosną, no zobaczymy, jak będzie z wynikami, tak? Czy chociażby z tymi, bo Orlen raportuje marżę rafineryjną i detaliczną gdzieś tam na tych stacjach. Czy wiesz co? Już nie pamiętam. Kiedyś to było podawane, pamiętam.
Kiedyś było, tak, widać a potem nie, marsz, a potem...
Ale chyba już przestali.
Tak. Mhm. Wiesz, to nie pamiętam, nie wiem dokładnie. Ja już kiedyś pamiętam, żaliłem się, nie wiem, czy mówiliśmy o tym, że Orlen dla mnie przestał być spółką, tak przynajmniej ładne polskie słówko, analizowalną. Ja nie potrafię analizować Orlen, to jest tak skomplikowane. I tam wewnątrz mają PGNiG, tam wszystko mają łącznie do kupy. Pośmiejmy się łącznie z Polska Press, no ale to jakiś tam drobiazg. Ja potrafię Orlen, no nie wiem, no, to nie jest żadna metoda wyceny. Wycenić, czy to jest dla mnie atrakcyjne, czy nie, po stopie dywidendy. Mhm. Tak? No to potrafię. No to sobie podzielę. Dywidendę przez kurs, aha, dobra, to wiem, tak? No przypomnijmy, że był taki moment w historii, na początku 2025 roku. No nie, na początku to nie. No tam w okolicach pierwszego kwartału, jak ogłaszali wyniki za cały 2024 i ogłosili wówczas, że dywidenda będzie 6 zł i kurs był poniżej 60. No to po ciężkich rachunkach wyszło wtedy, że będzie można uzyskać stopę zwrotu ponad 10%. I wszyscy tak mówili, naprawdę, really? To niemożliwe, jak to? Może jeszcze nie przegłosują tej dywidendy, to nie jest pewne i tak dalej. Dywidenda została przegłosowana i od tamtej pory to razy 2 kurs Orlenu, co jak wiemy na spółkę z WIG-u 20, jak na polskie warunki olbrzymią, zrobienie razy 2 to jest sensacja. To jest tak. Rzadko spotkane. I to w ogóle na Orlenie, nie na jakiejś technologicznej spółce, a nie na CD Projekcie, co nagle jakaś ogłosiliby z, nie wiem, Wiedźmina 4, Cyberpunka 2, a nie, Wiedźmin 4 chyba będzie w 2027. Tak a propos, bo widziałem po tym programie motywacyjnym, który CD Projekt tam uchwala, że tam jakieś zwiększone przychody w 2027.
No, nie, są spodziewane.
Tak, są spodziewane. Nie? Tylko na spółce, wiesz, z ciężkiej branży, technologii, gdzie są, wiesz, gigantyczne nakłady inwestycyjne zawsze, że tą rafinerię, przecież coś tam zbudować, przebudować, to są gigantyczne zawsze setki milionów i pstryk razy 2, prawda? To tak samo jak się dziwiliśmy, że KGHM może zrobić raz ile? Tam było ze 100 paru złotych na no ponad 300. A ponad 300, to nawet więcej niż razy 2, tak? W ostatnich korekta. A przynajmniej rozumiem, piłeś do posła Kropiwnickiego, który sobie tweetuje o zmianach kadrowych, zanim to jeszcze w ESPI poszło, prawda?
Dokładnie, no to znaczy to jest ta wada polskiego rynku, nie? Niestety mam wrażenie, że inwestorzy muszą się na to nastawić. Oczywiście nas jako tych zaangażowanych i komentujących, no boli to za każdym razem, tak jak byłby to pierwszy czy drugi raz, tak? My nie, chyba nie mamy tak, że już przywykliśmy, kiedy się widzi kolejny raz, co tam parę miesięcy tego typu case. No ale to też, no tutaj wracając trochę do innego wątku, warto zaakcentować, że pokazują nam się bardzo mocno te spółki z WIG-u 20 w ostatnich kwartałach, tak. bo ja jestem raczej skupiony na mniejszych spółkach właśnie dlatego, że ja stawiam zawsze taką głośną tezę, że te duże spółki nie wzrosną razy kilka, więc uważam, że nie warto, czyli ja szkoda mi mojego czasu na ich analizowanie. A tu mamy tak naprawdę, jakby ktoś chciał mnie skontrować, no to KGHM, to energetyka ostatnimi czasy też bardzo mocno szła do góry. Oczywiście Orlen, no banki też niczego sobie, także faktycznie ten czas na polskim rynku, no 3 lata jaka stopa zwrotu, przepraszam bardzo.
Plus 247% na PKO BP.
No, nie powstydziłbym się i nie obraziłbym się na taką stopę zwrotu, prawda? Mimo obniżek stóp procentowych, przecież kiedy my mieliśmy szczyt stóp procentowych? No, w 24 roku? Od którego roku spadają? Gdybyśmy wibory tam jakieś pokazali, to te wibory już są po szczycie dawno temu, tak? A ceny akcji banków idą dalej do góry, więc niesamowite rzeczy się dzieją na naszym rynku. No, chociaż ostatnio te tak zwane flowy chyba nie dopisują, bo faktycznie te akcje troszeczkę zniżkują.
No ale to wiesz, popatrz, no, trochę zniżkują ten w 2026, tak od powiedzmy jakiegoś kwietnia, jeżeli, znaczy nie, przepraszam, co ja mówię, lutego PKO BP, no i wciąż jest, wiesz, ponad 80 parę złotych, prawda? Warto tutaj odnotować, tak, uderzyć w gong i powiedzieć na głos, PKO BP po raz pierwszy w historii zysk powyżej 10 miliardów złotych. Jak to w ogóle brzmi? Zysk netto spółki w Polsce, Polsce. No bo to, że jakiś Apple robi, wiesz, dziesiątki miliardów dolarów zysku kwartalnie, to się przyzwyczaiłem. No ale to wiadomo, to są spółki o bilionowych, w dolarach bilionowych wycenach gdzieś na giełdzie w Nowym Jorku. To jest zupełnie inna bajka. My mówimy o Polsce, tak? Gdzie to zawsze biedni zabiedzeni. O, my tu kraj trzeciego świata, polska giełda, ledwo co? No, zaraz, przepraszam, przerywam, tak? I co? I wszyscy, wiesz, tylko byliśmy przyzwyczajeni, że w Polsce to tylko w mediach społecznościowych, wiesz, wkleja hashtag developed, prześmiewczy hashtag developed market i emotikonkę banana wklejało, nie? No i proszę. Tak. I 10 miliardów zysku, KGHM razy 2,5, Orlen razy 2, PKO BP 200 parę procent w 3 lata. Wstydu nie ma, powiem ci, nie? Wstydu nie ma.
Nie, to jest...
Tak, to jest fajne. No tylko oczywiście to teraz musimy zadbać o to, żeby się wojna skończyła. No, ktoś mnie ostatnio w jakimś wywiadzie zapytał, co to się musi stać, żeby hossa trwała. To ja chyba powiedziałem coś takiego, że pieniądz lubi spokój, jak zawsze. No dobrze byłoby się, gdyby się wojna w Zatoce, tam, znaczy na Bliskim Wschodzie skończyła. Może cud nastąpi, przestaję mieć nadzieję, wojna z naszą wschodnią granicą się skończyła i żeby politycy kij w szprychy nie wkładali. To jak takie warunki by były spełnione, nie mielibyśmy żadnych nowych pandemii, nowych wojen, różnego rodzaju szoków, może by Donald Trump troszkę się uspokoił, prawda? To ja nie widzę specjalnych zagrożeń. To wszystko jest dobrze i polska gospodarka jest zawsze pokazywana, tak wiesz, na tle Europy. Już gdzie ci Niemcy, co to tam, wiesz, zawsze byli taką, my pięknie gonimy, prawda? No też trochę pogonimy, ale to jak oceniają nas zachodni komentatorzy, inwestorzy, patrzą, co się stało z polską gospodarką ostatnie 10, 15, 20 lat, to jest zawsze well done Polish people. Nie? To pięknie. No to tak ja, wiesz... Stop wklejaniu banana w mediach finansowych, mediach społecznościowych, bym powiedział. No nie jest źle. Także tutaj.
Nie, no to jest super czas. No to jest super czas. Fajnie, że to się kręci na tyle długo, że zaczęli do tego dołączać inwestorzy indywidualni. Gdzieś tam to widzieliśmy, ostatnio komentowaliśmy w tych wszystkich napływach. Mam nadzieję, że to się nie będzie kończyło właśnie z jakichś takich dziwnych powodów. No faktycznie, no PKB rośnie. Mamy tam spodziewane jakieś programy inwestycyjne, wszystkie KPO, nie KPO. Już chyba trzeci rok czekaliśmy na to KPO w końcu ten. Ja przeglądam moje notatki sprzed roku, bo mam taki kalendarz, gdzie tam widzę notatki sprzed roku. No i ja rok temu już sobie na wiosnę notowałem, że no KPO w tym 25 to w końcu realnie wjedzie, całe to ożywienie przemysłowe. No rok minął i nadal czekamy na to KPO, że ono realnie wjedzie i tak dalej. Tak? Ale generalnie jesteśmy na dobrej ścieżce. Są te obawy, no ale nie bez powodu mówi się o tych wzrostach na giełdzie, że to jest wspinaczka po ścianie strachu, nie? Że to zawsze jest coś, czego się boimy, tak? Nie chcemy tak jakby puścić wodzy fantazji, że okej, będzie super, all in. Zawsze są jakieś tam obawy. A to geopolityka, no był czas, kiedy był Brexitu się baliśmy, tak? Był czas, kiedy się PIKS-ów braliśmy, kto tam jeszcze pamięta ten 2011 rok i problemy Grecji, Hiszpanii i Portugalii i tak dalej. Także zawsze się czegoś boimy, no ale ostatnio jest dobrze, oby to trwało.
Tak. Jest jeden sygnał, który może wyznaczyć nam szczyt hossy. Pośmiejmy się wspólnie, skoro sobie tak tutaj rozmawiamy. A mianowicie już pokazuję, czekaj. Zapraszamy serdecznie, Radek, w drodze na konferencję Wall Street, który przypomnijmy ostatni weekend maja. Ty będziesz miał piękny webinar, tak troszeczkę no to podprowadzający, reklamujący twój wykład na Wall Streetie, czyli tak humanista wykład czy ta spółka jest droga czy tania. I w tle mamy grafikę Śnieżki, grafikę jakichś wykresów i tak dalej. Radek, o czym będziesz mówił? Powiedz, bo to może, czyli dobra, czyli 1 kwietnia będziemy mieli szczyt Hossy, tak? Można sobie tutaj pożartować.
No tak by wyglądało, tak? Jeżeli humanista mówi o wycenach, no to już piekło zamarza, prawda? Ale postaram się pokazać, jak można patrzeć na spółki, no bo de facto ta wycena, jakby jej nie nazywać, jakby jej nie przeprowadzać, jest no elementem każdej naszej transakcji, tak? Bo w oparciu o jakąś wycenę wchodzimy, oczekujemy z różnych względów, że ta wycena prawdopodobnie będzie rosła, no i akcje z różnych względów również sprzedajemy, prawdopodobnie oczekując, że ta wycena będzie malała, prawda? Więc pokażę troszeczkę, oczywiście mając świadomość tego, że ja nie jestem profesjonalnym analitykiem zawodowym. Nie mam żadnego CFA, doktoratu i tak dalej. I mam wrażenie, że dzięki temu będzie to trochę bardziej przystępne dla osób, które nie potrafią same zrobić DCF-a i nie chcą zrobić DCF-a. No i też te DCF-y mam wrażenie, że coraz częściej się krytykuje, więc będziemy troszeczkę mówili o takich innych mechanizmach patrzenia na wycenę, czy oceniania tego, czy spółka jest tania, czy jest droga. Tak? Jakieś takie oceny scenariuszowe, patrzenie, czy dzisiejsza wycena wskaźnikiem, nie wiem, cena do zysku, czy ten wskaźnik jest drogi, czy tani. No oczywiście takie tam standardy typu, że CZ5 nie zawsze musi być tanie, a CZ25 nie zawsze musi być drogie, bo to też tam zależy, prawda? No ale tam trochę niuansów jest, więc powiem, jak ja to robię, jak można to robić. Mam wrażenie, że to paru osobom, odbiorcom otworzy troszeczkę drogę do tego, żeby się z tym rynkiem mierzyć, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam widzimy tą barierę taką, że no, chcielibyśmy coś zaprognozować, chcielibyśmy tą spółkę wycenić może, ale nie wiemy jak, nie mamy narzędzi, nie mamy jak myśleć o tej wycenie, więc troszeczkę tutaj postaram się na parę kwestii odpowiedzieć, poanalizujemy sobie może jakieś spółki, zobaczymy, czy coś z tego da się powiedzieć, więc zapraszam serdecznie tego 1 kwietnia, dziś mamy piątek 13, będzie webinar Prima Aprilis.
Magia dat, wszystko się zgadza.
Wszystkie pola są zaznaczone.
Bardzo dobrze, 1 kwietnia, tam oczywiście podlinkujemy we właściwe miejsce w opisie naszego podcastu, czy to na YouTubie, czy to na stronie stowarzyszenia. Tymczasem chciałbym jeszcze zdać relację, jak są postępy w zakresie procesu legislacyjnego osobistych kont inwestycyjnych. To już tutaj wyświetlam, bo napisaliśmy też piękny artykuł na stronie stowarzyszenia. Powiem, co się stało. Ministerstwo wczoraj umieściło na swojej stronie, to jest taka strona, gdzie możemy tam na RCL-u tak zwanym, widzisz, uczę się nowych skrótów, tak, tutaj uczestnicząc w tym procesie, czyli to jest RCL, to jest Rządowe Centrum Legislacyjne i tam jest cała historia. To jest bardzo fajna taka strona, bo tam cała historia, taka, jaki był pierwotny projekt ustawy, ja chcielibyśmy sobie poczytać, jakie kolejne instytucje, jakie miały uwagi, to też można sobie poczytać. No to między innymi nasze uwagi stowarzyszenia tam były umieszczone i wczoraj Ministerstwo Finansów na RCL-u umieściło odpowiedzi na to, do których uwag różnego rodzaju instytucji, podmiotów się zgadza, a gdzie się nie zgadza. Tak, plus tam jeszcze jakieś kilka rozmów telefonicznych, te wczoraj przeprowadziliśmy z przedstawicielami ministerstwa, no to troszeczkę nam się rozjaśniło, to mniej więcej powiem, co się dzieje, tak, bo to widać, że oki będą, tak, tu jest, tak, nie zostały, nie są w żadnej zamrażarce, nigdzie i będą i plan jest, powiem, najpierw powiem o kalendarzu, plan operacyjny jest taki, że mają zostać uchwalone do połowy 2026 roku, ale wskutek tam protestów i machania rękami różnych podmiotów z branży, to wejście w życie ustawy zostało przesunięte na 1 stycznia 2027. Nie podoba mi się to, ale nie jest źle. Nie jest źle, nie tam na 2020, wiesz, 8, coś tam i tak dalej. Dobra, więc teoretycznie wszystko będziemy wiedzieli w połowie roku. Oczywiście jak ustawa wejdzie, no bo to jak widać po różnych ustawach wcale to nie jest takie oczywiste, tak? No bo prezydent może mieć swoje zdanie, to no, ufam, że przez parlament przejdzie i to jakoś się wszystko wydarzy, ale no co potem będzie, no ale to mam wrażenie też, że to nie jest jakaś polityczna duża sprawa, więc ufam, że to odpowiednio jak zostanie przeprocedowane, to wejdzie. No i tak, w tych odpowiedziach ministerstwa oczywiście z dużym napięciem poszukaliśmy odpowiedzi na nasze postulaty. Co my tam chcieliśmy i czy nasze rzeczy, które my proponowaliśmy, zostały uwzględnione lub nie. No i od razu jej zdradzę, że część została uwzględniona, tu przejdziemy zaraz przez to i część nie. Oto jeszcze, tutaj powiem, buńczucznie tak napnę się, powalczymy jeszcze, tak? No bo ta ustawa będzie w Sejmie, więc my tam jeszcze będziemy patrzyli na co się z nią dalej dzieje. Plus od razu powiem to, że odpowiedzi ministerstwa to na nasze postulaty, na postulaty innych instytucji, znaczy no tam wiesz, izby zarządzające funduszami i aktywami, giełdy papierów wartościowych, cała masa KNF-u i tak dalej, wszystko zostało tam poodpowiadane. I to jest jakiś dokument, który ma, ojejdź, to jest lektura na długie zimowe wieczory. To jest naprawdę ciężkie, to się wszystko, to jest mnóstwo tego się czyta. Ale dobra, jedźmy po kolei. Wnioskowaliśmy o waloryzację tego limitu 100 tysięcy złotych. Argumentując w oczywisty sposób, że 100 tysięcy dzisiaj, a 100 tysięcy za rok, dwa, pięć lat, to nie będzie to samo. I argument został uwzględniony, bo zresztą nie tylko my o to apelowaliśmy, tak, postulowaliśmy, więc jakiś mechanizm waloryzacji będzie. Aha, i tak, jeszcze miałem powiedzieć, nie ma jeszcze, tak jak nagrywamy dzisiaj w piątek po południu, nie ma jeszcze, ale może się pojawić za godzinę, za dwie, tak, tego poprawionego tekstu ustawy, żebyśmy mogli wnioskować, jak to dokładnie zostało sformułowane. Na razie tylko wiemy od ministerstwa, że został wprowadzony jakiś przepis, który określa częstotliwość oraz sposób waloryzacji aktywów. Czyli będzie to, wiesz, w pierwszym roku 100 tysięcy, w kolejnym 100 parę tysięcy, w kolejnym 100 paręnaście tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie, tak? To wywalczyliśmy. Drugi punkt, ten taki najbardziej, najważniejszy moim zdaniem, czyli ta możliwość inwestowania w aktywa zagraniczne, to dające takie pełną swobodę, żebyśmy z góry na dół nie musieli się zastanawiać w co, tylko żebyśmy wiedzieli, że wszystko do tych 100 tysięcy jest zwolnione podatkowo, no to na razie. To nie weszło. Jak to usłyszeliśmy, minister Domański, no to trwa przy swoim jakby postanowieniu, że to ma wspierać polski rynek kapitałowy. Chyba ty, Radek, będziesz na dużym poziomie ogólności zadowolony z takiego stanowiska ministerstwa. No tak to jest. Co o tym sądzisz?
To znaczy tak, no ja zgłaszam tu votum separatum do twojej opinii. Tak, okay. Zgadza się, bo generalnie wiesz, mamy instrumenty, które pozwalają na inwestowanie zagraniczne bez podatku. Mówimy o IKE, mówimy o IKZE, więc to już będzie kolejne rozwiązanie, więc myślę, że dużej szkody polskiemu inwestorowi nie wyrządzi, jeżeli będzie miał zawężone to pole inwestycji tylko do polskiego rynku. Oczywiście rozumiem ten argument dotyczący skomplikowania, czy instrument wchodzi, czy nie, to jak najbardziej rozumiem. Natomiast już trochę wejdę w politykę, ale pozwolę sobie, po ostatnim wecie prezydenta dotyczącego programu SAFE, no wiemy, że wchodzimy w kampanię wyborczą i boję się, że przyklei się tu troszeczkę taki argument, czy taka łatka, że polski podatnik będzie dopłacał, żeby polski inwestor mógł inwestować u Niemca. Wiem, przepraszam, bo to źle zabrzmiało, nie? Ale to jest, mam wrażenie, troszeczkę taki argument.
Wspierał kapitalistów z zachodu i tam. Tak.
No. Więc generalnie zbicie takiego argumentu i ograniczenie tego do polskiego rynku wydaje mi się, żeby było ok. Ale rozumiem oczywiście też, no bo faktycznie chcemy rozwiązań prostych, jasnych, a w świetle mnogości instrumentów finansowych, które mamy na polskim i na rynkach zagranicznych i te pochodne struktury, ETF-y, UCITS-y przecież zaraz będą, prawda, więc to będzie potencjalnie skomplikowane, no ale tutaj pozwoliłem sobie to wypowiedzieć, jak ja to widzę.
Dobrze, to czy tutaj ministerstwo napisało tam w odpowiedzi, tak jak tutaj mamy, że z założenia limit zwolnienia od podatku na OKI ma obejmować aktywa denominowane w polskim złotym. No i to jest, tak, ja nie jestem prawnikiem, ale tak jak pamiętasz, opowiadałem, że uczestniczyłem w tych konsultacjach społecznych, siedziałem na tych kolach z ministerstwem tam, wiesz, dziesiątki godzin i tam prawnicy różnych instytucji, tam strasznie długo było dyskusji, co to znaczy, że coś jest denominowane w polskim złotym. Prościej by było powiedzieć, że coś jest notowane w polskim złotym, bo przykładowo wtedy na przykład te zagraniczne ETF-y notowane w Polsce, ale wiesz, notowane w polskim złotym już by weszły w to zwolnienie podatkowe OKI, a tak zacznie się dyskusja, czy waluta notowania oznacza, że coś jest denominowane w polskim złotym. Jak ja tego słuchałem, w ogóle nie zdawałem sobie sprawy ze skali problemu, co oznacza, że coś jest denominowane w polskim złotym, no tylko to wiem, że to będzie jakieś tam no, kontrowersje, pole do interpretacji, prawnych, że to tak do końca nie będzie jasne. Ja bym wolał, żeby to tak tutaj brutalnie było powiedziane. Wszystko co notowane na GPW tak. Tak? A że i wchodziłoby to wszystko. I zagraniczne akcje notowane w Polsce, przypomnijmy, Allegro, Żabka, WIG20, to nie są spółki prawa polskiego, są spółki prawa luksemburskiego i to nie są de facto polskie spółki. Mimo, że każdy mija Żabkę, tak? Wystarczy... To byłoby takie zadanie, może być na kombinatorykę. Znajdź miejsce w centrum Warszawy, że jak staniesz, to nie widzisz żadnej Żabki. To może być już trudnym zadaniem, prawda? Tak, pośmiejmy się. Czy Allegro, każdy zna markę, to nie są polskie spółki. Czy te ETF-y od Amundi notowane na polskiej giełdzie? Czy ETF-y, które są notowane na Global Connect? Tak, który chyba już teraz już jest nie trzy, a więcej, już teraz nie pamiętam, chyba weszły kolejne te ETF-y. Czy te ETF-y od Virtune, nie wiem czy widziałeś, te na kryptowaluty notowane, trzymamy ETF-y na kryptowaluty od Virtune, tych Szwedów, co to teraz, wiesz, okazuje się, że polska giełda kryptowalutową giełdą tak się tutaj staje, no bo aż mamy aż cztery ETF-y, wiesz, jeden od Bety na Bitcoina i trzy od Virtune. Ja nie wiem, czy to się tak czyta, to Virtune. Chyba tak, wiesz, mamy trzy ETF-y na kryptowaluty na polskiej giełdzie. Czy ta Nvidia, która jest na Global Connectie notowana, to tak czy nie? No, podyskutujmy, czy to jest denominowane w polskim złotym. Na pewno jest notowane w polskim złotym, to na pewno. No i tak dalej. No i dobra, zostawmy na razie, jest jak jest, zobaczymy, jaki będzie finalny zapis w ustawie. Nie wiem, pójdziemy w Sejmie tam lamentować, żeby to jednak było proste, a nie skomplikowane. Dobrze, przejdźmy do kolejnego punktu, czyli postulowaliśmy, żeby te firmy zagraniczne, ale takie, które mają oddział w Polsce, czyli są de facto pod nadzorem KNF-u, mogły oferować OKI. No i uwaga uwzględniona. Uwaga, to będzie inaczej niż w przypadku IKX. Ustawa o IKX pisana tam 20 lat temu, ponad 20, ustawa o IKE 2004 rok, przypominam. Wówczas oczywiście tylko polskie oddziały, znaczy polskie firmy mogły to oferować, to było przepisane do ustawy o OKI. No dzisiaj mamy dużo podmiotów zagranicznych i one też te notowane, nie notowane, tylko te mające oddział w Polsce będą mogły oferować OKI i bardzo dobrze. Konkurencyjność, jakieś tam oddech konkurencji ze strony zagranicznych podmiotów na pewno się przyda polskim podmiotom, które też to OKI z pewnością będą oferowały. Super.
No tutaj tak, tutaj fajna rzecz, ta konkurencja się oczywiście przyda. No ja nieśmiało jeszcze bym poprosił, żeby też PIT-a wysyłały, żeby nie trzeba było samemu. Ten, bo skoro potrafią się ze skarbówką rozliczyć co do OKI i zaraportować, ile mają rachunków, to PIT-a też powinny umieć wystawić.
To powiesz mi po nagraniu, o jakich instytucjach zagranicznych, które mają oddział w Polsce, a nie wysyłają PIT-a, myślisz, to możemy brawurowo zainterweniować, nie? No bo są oczywiście zagraniczne podmioty, które w Polsce mają oddział, oferują wszystko polskim inwestorom swoje rozwiązania, no i tego PIT-a wystawiają. Tak, to tak.
No Finax chyba wystawia.
Finax wystawia, Trade Republic wystawia, mimo tego, że Trade Republic jest bardzo świeżutkim podmiotem na polskim rynku, no chyba pół roku dopiero jakoś za sekundkę minie, odkąd są na polskim rynku, więc tam no to wystawia, także to jak najbardziej, więc jak masz na myśli jakieś podmioty, które mają oddział w Polsce, ale nie ten, to daj znać, to
dobra,
zainterweniujemy.
To
zainterweniujemy. Dobra. Kolejny, mieliśmy taką uwagę, że bez sensu jest to, że jak to OKI miało wejść w połowie 2026, to po pierwsze miało być tylko jedno OKI, a po drugie miał być limit tylko do 50 tysięcy. Ograniczony, to tego nie będzie. Wejdą w 2027, od razu będzie możliwość wielu OKI, od razu będzie 100 tysięcy i bardzo dobrze. To będziemy mieli święty spokój. Argumentowaliśmy, że pójdzie w świat marketingowa informacja, inwestuj bez podatku do 100 tysięcy, ktoś zainwestuje 100 tysięcy, się zdziwiłby, że musiałby od 50 tysięcy zapłacić podatek. nie wiem, szczęśliwie, nieszczęśliwie, Oki jest przesunięte na 2027 rok, od razu wejdzie kilka Oki i będziemy mogli inwestować 100 tysięcy. No i git.
To jest dobre, to jest bardzo potrzebne, bo tu jakieś te, nie mamy takiej sztuczności, nie mamy jakichś takich dziwnych protest na krótki czas. Tak. No oczywiście wiadomo, no tam te integracje wszystkich systemów to będzie wyzwaniem, zwłaszcza, że tam jeszcze biura maklerskie Wattsa mają, tak, mają na głowie.
Tak, Watts, zapomniałem na śmierć, że jest Watts za chwileczkę, tak.
To będzie... Tak, także gorąca końcówka roku, tam świąt nie będą mieli informatycy w biurach maklerskich, no ale rozumiem, że for the greater good.
Ja to pośmieję się, myślę, że w biurze śmiejemy, że my nie jesteśmy od roboty, tylko oddawania dobrych rad, prawda? Trudno. Wszystko ku chwale rynku kapitałowego, tak trzeba robić, tak? Trzeba wdrażać Watts. Jestem bardzo ciekawy, jak ten Watts będzie wdrażany, tak? No ale ufam, że giełda będzie nas zaraz o tym informować, tak? Jak to tam po kolei te jakieś testy, nie testy przebiegają, jak to ten Watts wchodzi. No i przede wszystkim, co on zmieni. Co to ja jako Masłowski odczuję, że handlując codziennie, no ja handlując, będąc pasywnym inwestorem, to co się zmieni z mojego punktu widzenia? Ale to zostawmy tego Wattsa, bo to zakładam, że jak to będzie nabierało znamion realności, to jeszcze będziemy o tym niejednokrotnie mówić. Dobra, no i ostatnia uwaga nie weszła, tak? To ministerstwo się od tego tutaj powiedziało nie. My chcieliśmy, i to nie tylko my, chyba jeszcze ISFA chciała, tylko na innym poziomie, ale to nieważne. Chcieliśmy wprowadzenie maksymalnego poziomu tej stawki, tego podatku w wysokości 1%. Argumentowaliśmy to tak, że to jest tam 1% ze stopy referencyjnej aktualnie na 2026, to już będzie tu nieaktualne, 0,85, to w ogóle teraz to jest w ogóle 0,70 parę. Tak? Teraz byłaby ta stawka tego podatku od wartości aktywów. I były przynajmniej dwa przypadki w ostatnich 20 latach, że to by było powyżej 1%. I to by było kiedyś tam w 2008-2009 roku i jeszcze, no i teraz ostatnio, tak, 2023-2024, kiedy mieliśmy tak wysokie stopy procentowe. No i ostatnie, co nam jest potrzebne w takich, no, ciężkich czasach, wysokie stopy procentowe, to jeszcze to, żeby poszła w świat informacja, że jest wysoki podatek na oki, ola Boga, to ja nie chcę, to ja wycofuję stamtąd pieniądze. Chcieliśmy górnego kapu, 1%. No skoro jest minimalny kap, znaczy to nie kap, tylko ten dół został wyznaczony, podłoga została wyznaczona na poziomie 0,1%, to chcieliśmy góry na poziomie 1%. No pan minister się nie zgodził, tak jak tutaj widzimy. Dobra, to nie jest najważniejsza rzecz, nie będziemy kruszyli otokopii. Tak? Także tak sprawa wygląda. Oki rozpędzone, jak dowiedziałem się, to trafi, to nauczyłem się nowego skrótu, na SKRM. Stały Komitet Rady Ministrów tak, w najbliższych tygodniach, a my też poznamy finalną treść ustawy, jaka trafi pod obrady, a potem to już parlament, tak? Pierwsze czytanie, drugie czytanie, senat, poprawki, głosowania. No i jest nadzieja, że połowa 2026 roku to będzie uchwalone. Ekscytujący moment, podpis pana prezydenta. No i czekamy, aż biura maklerskie, znaczy w naszym przypadku biura maklerskie, to wdrożą. A, jeszcze jedna rzecz, teraz tak, bo coś, paru rzeczy się jeszcze dowiedzieliśmy z tej ustawy, znaczy z tych zapisów, co jeszcze można, a co było i co zostało powprowadzane z takich, no powiedziałem, prawie że drobiazgów. Tak, znaczy drobiazgi, są drobiazgi, że duże instytucje finansowe to postulowały, żeby było coś takiego jak umowa parasolowa. Że nie wiem, idziesz do dużej instytucji finansowej, nie wiem, PKO BP, PKO SA, mBank, do dużej, i oni mają, wiadomo, pod spodem mają dużo różnych rzeczy, a konto osobiste, a TFI, a biuro maklerskie i tak dalej, żebyś mógł podpisać z taką instytucją jedną umowę i przenosić w ramach różnego rodzaju produktów w jednej grupie finansowej, w jednym podmiocie, no, strzel, PKO BP, i żeby to było cały czas w ramach jednego OKI.
To takie, tak, no to fajna rzecz.
Tak, takie coś zostało zapostulowane. Inne rzeczy, że na OKI, to też nie było zapisane w ustawie, a jednak zostało uwzględnione, że będzie można inwestować w IPO. Czyli jeżeli, no nie, będzie taka żabka diagnostyka, tak, to będzie można się w ramach konta OKI zapisać na te akcje. Tak? To jest to. Instrumenty pochodne zostały wyłączone z aktywów w OKI. I to już w ogóle, tego w ogóle nie będzie. Nie będziesz mógł kupić sobie nic pochodnego na OKI, no bo tam byłby straszny cyrk z liczeniem bo te instytucje będą zobowiązane do tego, żeby codziennie liczyć wartość. Po to, żeby wartość aktywów, ile masz na OKI, po to, żeby tą średnią dla całego roku wyliczać i żeby sprawdzać, czy jesteś pod poziomem 100 tysięcy, czy nad poziomem 100 tysięcy. No w przypadku pochodnych to byłoby jakieś niesamowicie skomplikowane, nieprzejrzyste, no bo przypomnijmy, inwestujemy z dźwignią, tak? No to jak to tam liczyć wartość? Od tego, od depozytów, od pełnej wartości instrumentu finansowego, czyli bardzo dużo z reguły, no więc pochodnych nie będzie na OKI, tak? Żeby to nie będzie OKI dla dzieci, tak? Też był taka dyskusja była. No i jeszcze tam pamiętam, że duża kampania edukacyjna, informacyjna ma dotyczyć OKI. No to też jest, to moim zdaniem super ważne. No powiem ci tak, Radek, ja postrzegam OKI jako bardzo dużą szansę na kolejną eksplozję popularności inwestowania w Polsce.
Tak, ale...
O, przepraszam, każde zdanie, które jest tak, przecinek, ale, to
przed tak,
ale.
To jest, to przed ale w ogóle nie liczymy tak, tego. Tak. Nie, no oczywiście tak, kampania jest potrzebna. Kampania jest potrzebna, nie ma tutaj wątpliwości. Zobaczymy, no myślę, że to się będzie rozpędzało, trochę tak jak PPK, nie? Że zanim zauważymy zauważalny wpływ OKI na rynek, no to oczywiście wiadomo, no co zrobią tacy inwestorzy jak ty czy ja, no w pierwszej kolejności zasilą OKI, tak? Więc tam będzie sukces do odtrąbienia, to już wiemy, że będzie, bo tam w pierwszym kwartale napływy będą rewelacyjne. Oczywiście później ta dynamika siądzie, ale no znowuż adresujemy to do tych, którzy dzisiaj jeszcze nie są inwestorami, więc ta kampania jest potrzebna i tutaj rozmawialiśmy chyba kilkukrotnie na łamach podcastu o tym, co tam kto słyszał będąc w banku, jak to tam doradcy omijają MiFID bądź się wiążą tym MiFIDem, tak? Więc przydałoby się tutaj zaprząc te instytucje finansowe, które narzekają na MiFID, nie? Żeby to nie tylko poszła kampania w telewizji, tylko żeby gdzieś tam też ten nadzorca trochę inaczej spojrzał na regulacje krajowe, regulacje europejskie, które wiadomo, że wiążą, żeby też troszeczkę poluzować, bo oczywiście tak, instytucje finansowe pod koniec roku no nie mają problemu z tym, żeby promować IKE i IGZE, tak? Te napływy nie wiążą się tylko z samego faktu, że ludzie wiedzą, że trzeba te podatki obniżać, tylko jednak ta kampania była zauważalna tam w listopadzie, w grudniu, prawda? Tylko, że oczywiście kampania IKE i IGZE, znaczy bardziej kampania IGZE, no mam wrażenie, że te środki popłynęły do TFI obligacyjnych, no bo akcyjnych nie zawsze każdemu można zaproponować, prawda? Więc tutaj warto by było podejść naprawdę konstruktywnie i zaprząc trochę tego nadzorcę, żeby nadzorca dał wytyczne instytucjom finansowym, tak chyba też z prezesem Buczkiem rozmawiałeś, nie? Że jest taki mieszany profil ryzyka, że klient no, trochę ryzyka akceptuje, trochę nie akceptuje. No i
a wiesz, i tak mu się oferuje tylko fundusze tylko pieniężne, obligacyjne.
Dokładnie, tak? Więc tutaj myślę, że wiele, wiele stron całej tej układanki powinno usiąść i popracować. No bo to jest długoterminowy sens, bo to nie o to chodzi, że wiesz, tam grupa dzisiejszych aktywnych inwestorów po prostu będzie miała kolejne 100 tysięcy bez podatku, bo my sobie poradzimy i bez tego my będziemy oszczędzali i inwestowali również bez tego, tak, bez tej zachęty. Ja tutaj chyba jesteśmy zgodni w tym zakresie, tak, ale chodzi o to, żeby wyjść do tak zwanej ulicy, no i żeby nie było tak, że my im znowu możemy zaproponować tylko fundusz obligacji.
Tak. Odsyłamy do poprzedniego nagrania właśnie z prezesem Buczkiem, gdzie ja zadałem takie pytanie, o co w ogóle chodzi z tym, że jest taka duża dysproporcja, różnica w porównaniu, jeżeli chodzi o napływy do funduszy obligacyjnych wobec napływów do funduszy akcyjnych. I tam powiedzieliśmy w zeszłym nagraniu, że były w styczniu wysokie napływy do funduszy akcyjnych, bo to było 621 milionów i że to jest dużo. Ale to wcale nie jest dużo, to jest dużo w porównaniu z poprzednimi wpływami do funduszy akcyjnych, a w porównaniu z napływami do funduszy obligacyjnych to jest skandalicznie mało i luty był taki, o ile w styczniu było 621, to w lutym było 270. No come on, 270 milionów, a do w ogóle napływów do wszystkich funduszy było 9 miliardów. To widać dysproporcje, tak? Że to jest tak, że do polskich funduszy akcyjnych 270 milionów, do zagranicznych 148 milionów, łącznie 419. Tak? Jeszcze raz. Wszystkich 9 miliardów. No to jest różnica. Tutaj taki piękny wykres mamy przed sobą dzięki uprzejmości tej pracy analitycznej analizy.pl. No i taka dół, jakbyśmy patrzyli, to te kolorki, czy pomarańczowy i żółty, to są fundusze dłużne, tak? Potem różowy, mieszane i czerwony, to tylko w ogóle nie widać akcyjne. No, to jest tutaj problemem. Z pewnym światełkiem w tunelu ja widzę to rozluźnienie troszeczkę takie regulacyjne Komisji Nadzoru Finansowego jest to, że ostatnio wydali taki komunikat, że biura maklerskie będą mogły takie modelowe portfele oferować. No to jest całkowicie nowe podejście. Zobaczymy. Przydałoby się troszeczkę tak więcej tej reklamy, tego chodź na rynek kapitałowy. Jesteś młody? Zaryzykuj, bo możesz, bo masz 40 lat do emerytury, a nie tak, ja nic nie wiem o inwestowaniu albo mało wiem, no dobra, no to fundusz obligacji. Tak? No to, cóż to za filozofia, mogę sobie obligacje samemu kupić, prawda?
No, czyli mamy tutaj też, Michał, wyzwanie, bo musimy tą hossę przynajmniej do końca 2026 roku dociągnąć, nie? Że jak nagle gruchnie kampania, że wchodzi OKI i ludzie sobie spojrzą na indeksy typu WIG czy WIG20, no to nie może być tak, że od marca jest boczkiem czy chociażby w dół. Nie?
To bo cóż to będzie za atrakcja?
Musimy dociągnąć tą hossę do końca roku koniecznie.
Koniecznie, no to dobra, no to w tobie... Nadzieja i we mnie nadzieja. Nie no, Radek, jak ładnie ten webinar poprowadzisz tego 1 kwietnia, to może jakoś damy radę, może na Wall Streetie będą jakieś, wiesz, entuzjastyczne, no, przypominam, 30 Wall Street w tym roku, sam nie wierzę w to, co mówię, prawda? To
wtedy... ja na Wall Streetie o multibaggerach będę mówił, więc już chyba lepiej się nie da.
Lepiej się nie da, no to tak jest, wyzwanie wspólne. Drodzy inwestorzy, no weźmy się razem i zróbmy to. Hossa jest potrzebna do końca 2027 roku, 6 roku, przepraszam. Bo jak ruszy, bo to też ciekawe, jak to będzie, kiedy ta kampania, no zakładam, że OKI będzie możliwe, najbardziej no, zwinne, tak to powiedzmy, biura maklerskie będą gotowe na 1 stycznia, no to wyobrażam sobie, że od 1 stycznia to już hulaj dusza piekła nie ma, to wszyscy, którzy będą mogli to OKI oferować i będą gotowi, to wcisną gaz do deski, jeżeli chodzi o reklamę. Na to liczę. Wiesz, tak powinno być.
Wiesz, może być tak jak z OIP. No OIP od kiedy można oferować i ile mamy podmiotów, które je dziś oferują, nie?
Tak, oj.
No jeśli by to był ten wariant.
Czekaj, tu odpukuję, będzie słychać, tak. Tak, tak. Oby nie. Oby nie. No dobrze. Dobrze, Radek, bardzo serdecznie ci dziękuję. To był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski.
Radek, podcast, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.